Eko Radio Lublin.
Dzień dobry, Krzysztof Mysiak i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to sobotnie popołudnie w programie Eko Radio Lublin 18 stycznia. W tych audycjach przekonujemy, że warto być eko. Między innymi mówimy, jak dbać o środowisko na co dzień, czym są ekologiczne metody produkcji żywności, dlaczego warto segregować odpady i jak je prawidłowo segregować. Poruszamy również kwestie ochrony przyrody i recyklingu, promujemy ekologię, zdrową żywność i gospodarstwo ekologiczne, w tym stosowanie naturalnych środków nieprzetworzonych technologicznie. Spotykamy się też z producentami zdrowej żywności, naukowcami prowadzącymi badania na rzecz ekologicznej żywności. To również ekoporady kulinarne, w tym jak zdrowo przyrządzać potrawy i jak wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można. A w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych i najzdrowszych sposobów dla nas i dla środowiska. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś między innymi powiemy o odnawialnych źródłach energii, o zielonej energii, transformacji energetycznej i nadchodzących przeobrażeniach w energetyce zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. A w drugiej części programu będzie o doradcach energetycznych, którzy bezpłatnie wspierają między innymi osoby planujące inwestycje chroniące środowisko, czy szukają możliwości ich finansowania. Szczegóły już za chwilę. Eko Radio Lublin do godziny 15. Zapraszamy, zaczynamy.
Eko Radio Lublin.
Słuchamy programu Eko Radio Lublin w sobotę 18 stycznia. Zmiana klimatu stała się faktem. Na całym świecie prowadzone są starania, by zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w atmosferze, chronić środowisko i poszukiwać alternatywnych źródeł energii, a to na przykład wiatraki, biogazownie, ale też panele słoneczne. Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się, że energia po prostu jest, elektryczna, cieplna czy gaz, a do tego tania. Nie zastanawialiśmy się, czy będzie ona dostępna w czasie kolejnej zimy, ani ile będzie kosztowała, ponieważ ceny utrzymywały się na stosunkowo stałym i jak dzisiaj sobie uświadamiamy, niskim poziomie. Jednocześnie od lat realizowany jest ogólnoświatowy program transformacji energetycznej, czyli przejście od energetyki węglowej i węglowodorowej, węgla kamiennego i brunatnego, gazu, ropy, do energetyki czystej, zielonej, nieemisyjnej. Jednocześnie widzimy ogromnie przyspieszające zmiany klimatu, skrajne zjawiska. Zjawiska pogodowe jak susze, powodzie, tajfuny, ale też pustynnienie całych krajów, które to zjawiska widać gołym okiem. Co w związku z tym możemy zrobić? O tym innowator i lider transformacji energetycznej Krzysztof Szydłowski.
Myślę, że dzisiaj, to już nie jest 10 lat temu, każdy ma świadomość, że ta transformacja energetyczna jest koniecznością. Zagląda ona do każdego. Potrzechy również w Polsce mamy już 1,5 miliona prosumentów, czyli wytwórców energii na potrzeby własne, ale również oddają tę energię, zwłaszcza w szczycie produkcji, a więc latem, w południe, do sieci elektroenergetycznej. Część jest uprawniona do odbioru i bezpłatnie zimą, czy w nocy, wtedy kiedy nie ma słońca. Część ją po prostu sprzedaje, a potem odkupuje. No, są dwa różne systemy. Przez te ostatnie 10 lat takiej prawdziwej transformacji były różne założenia, że do 30 roku pojawi się ileś tej zielonej energii w polskim systemie elektroenergetycznym, zarówno z fotowoltaiki, z wiatru, z biogazu, ale też wodnej. No, w dalekiej przyszłości raczej na 100 lat wodór jako paliwo w ciepłowniach, jako paliwo do transportu samochodowego. Ale te założenia na 30 rok, na 40 rok zostały zrealizowane z końcem 23 roku. Tak szybko, można powiedzieć, nastąpił rozkwit, wybuch wręcz tych inwestycji. Nie bez znaczenia oczywiście miało kształtowanie świadomości, widoczne dla każdego zmiany klimatu, widoczne chociażby ostatnio i w Polsce, i w Hiszpanii, powodzie w wyniku ogromnych nawalnych deszczy. Więc to się dzieje, tak? Widzimy, że się klimat ociepla, widzimy, że musimy te paliwa kopalne, a więc zwłaszcza węgiel czarny, brunatny, ale też ropa, gaz, które też są czynnikiem przecież emitującym zarówno w systemie elektroenergetycznym, ale również i w transporcie, w ciepłownictwie, musimy je gwałtownie ograniczać.
Aby wspomniana transformacja energetyczna udała się i przyniosła efekty dla całego globu, musi być szybka. Jak to wygląda w Polsce?
Można powiedzieć, że mamy za sobą znaczny postęp. bo Polska tutaj jest na 4. miejscu w Europie i na 6. w świecie, jeśli chodzi o stopień zazielenienia w przeliczeniu na mieszkańca. Tak? Więc rzeczywiście postęp jest ogromny. Nie odbyłoby się to bez programu wsparcia unijnego, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla inwestorów, którzy budują te instalacje, ale też dla obywateli. Tak? To jest również termomodernizacja budynków, a więc wszelkiego rodzaju ocieplenia, uszczelnienia, a więc przeciwdziałanie stratom energetycznym, bo to jest nie tylko zamiana źródeł jednych na drugie, z czarnych, że tak powiem, kopcących, emitujących na czyste, ekologiczne, ale to również jest zmniejszenie w ogóle zużycia tej energii. To są również procesy w przemyśle szeroko rozumianym, a więc całe zakłady pracy są modernizowane, fabryki, które zużywają dużo energii. To nie tylko oczywiście termomodernizacja wspomniana, którą i obywatele robią, ale to również wymiana parku maszynowego na energooszczędny, na zużywający mniej tych źródeł energetycznych. To również wymiana oczywiście oświetlenia na LED-owe, inne. To jest ogromna, że tak powiem, rzecz, która się dzieje na bardzo wielu, wielu frontach, których zapewne każdy normalny człowiek, nie interesując się, nie zauważa, że to jest tak wielki proces, tak skomplikowany. Na przykład tylko wymiana i dostosowanie, bo za tym idzie również wymiana, dostosowanie sieci elektroenergetycznych. To nie tylko wyłączenie kopalni węgla czarnego czy brunatnego, to nie tylko wyłączenie elektrowni i zamiana źródłami odnawialnymi, ale również możliwość przesyłu tej energii, dystrybucji. Niestety energia jest takim towarem, że nie da się tirem przewieźć, nie da się wagonem przewieźć. Trzeba ją przesyłać liniami, a te linie często mają 50-60 lat. Często zbudowane jedynie, zwłaszcza w obszarach wykluczonych, wiejskich, bez przemysłu, bardzo słabe, po to, żeby za przeproszeniem doprowadzić do tej chałupiny w latach 50., 60. jakąś żarówkę. Tak? Dzisiaj to wszystko trzeba zmieniać. Do tego trzeba mieć świadomość, że źródła odnawialne, zwłaszcza te nic nie kosztujące po zbudowaniu, a więc ze słońca i z wiatru, no bo nic, Bozia daje nam wiaterek, daje nam słoneczko i sama się ta energia produkuje, bez dalszych nakładów, właściwie jakiś tam mały serwis. A więc niczego nie trzeba wkładać do produkcji energii. Dlatego ona jest super czysta, tak? Bo nawet z biogazowni to ta energia czegoś wymaga, tak? Trzeba tam coś przywieźć, trzeba coś włożyć, muszą coś ludzie tym się zajmować. I oczywiście są na tym na końcu korzyści, bo w wyniku, że tak powiem, procesu, który następuje w biogazowni, następuje utylizacja wszelkich odpadków, zanieczyszczeń, ale również jest to element biobójczy dla wszelkich zarazków, robactwa i tak dalej, które tym sposobem zamieniane z jednej strony na energię elektryczną i cieplną, a z drugiej strony jako odpad jest to czysty nawóz ekologiczny, który bez problemu można używać w gospodarstwie rolnym.
Ale wiele działań wciąż spotyka się z pewnym oporem, o czym w programie Eko Radio Lublin powiemy już po przerwie.
Eko Radio Lublin.
Dziś w programie Eko Radio Lublin rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii, zielonej energii, transformacji energetycznej i nadchodzących przeobrażeniach w energetyce, o czym mówi innowator i lider transformacji energetycznej Krzysztof Szydłowski. Często słyszy się, że pomimo dużej świadomości o istocie tych przemian, zdarzają się sytuacje, że społeczności lokalne, popierając rozwój czystej energii, jednak mówią tak, ale nie u nas, może gdzie indziej.
Musimy mieć świadomość, że ten wielki wymiar tej transformacji energetycznej, a więc całkowita zamiana na gospodarkę zeroemisyjną i pełne zaspokojenie naszych potrzeb jako społeczeństwa i państw tylko i wyłącznie zieloną energią, wymaga również inwestycji tych większych. To zarówno kwestia budowy tam, gdzie możliwe, zwłaszcza w górach, zbiorników wodnych, a więc i przy okazji elektrowni wodnych, bo trzeba powiedzieć, że elektrownia wodna jest swego rodzaju magazynem energii, no bo zgromadzona, niepuszczona rzeką woda zatrzymana tam, jak w Poleńczyku na przykład, gdzie jest elektrownia przecież wodna, może być w dowolnym momencie puszczona ta woda na turbinę i przetworzona na energię elektryczną, więc tym sposobem zasilić sieć w momentach najbardziej potrzebnych dla systemu. I to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna i te inwestycje będą się działy. Oczywiście będą, jak wiemy, inwestycje również związane z elektrowniami jądrowymi za kilkanaście lat. Nie tylko te wielkie, ale również mniejsze. Mniejsze być może jedna na jeden powiat. Takie, które będą zakopane na 25-30 lat i po prostu do wypalenia się paliwa nigdy nie będą odkopywane. I takie już technologie w Stanach Zjednoczonych, w Polsce się do tego przymierzamy. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest kwestia również akceptacji społecznej i z tym jest czasami trudno. Bo generalnie już wszyscy rozumieją, że to jest konieczne, że gdzieś muszą być te elektrownie i te wiatrowe, i te fotowoltaiczne większe, i te i w przyszłości jądrowe, a i również biogazownie, które też no, troszeczkę tam gdzieś emitują zapachów, tak? Ale najlepiej nie u nas. No gdzieś tam niech będą, ale w pobliżu nie, absolutnie. I takie sytuacje się zdarzają. I to jako inwestor sam wiem i widzę, że zdarza się na przykład, że gdzieś się ktoś pojawi. Na emeryturze się osiedli, gdzieś przyjedzie z Warszawy, z Krakowa i jakiś emeryt. No, kupi sobie domek jakiś stary, drewniany gdzieś na wsi, 10 arów ziemi i mówi, nie, w pobliżu. Ja kupiłem 10 arów, ale 10 tysięcy hektarów w pobliżu to jest moje widoki, to są moje ścieżki spacerowe, to jest rowerem jeżdżę i absolutnie nic tu nie może być. Żadna fotowoltaika, a już broń Boże biogazownia czy wiatraki. Nie? No trzeba powiedzieć, że dla systemu energetycznego potrzebujemy i słońce, i wiatr, i biogazownię. Tak mówili, bo każda spełnia inną rolę, w innych godzinach i doby i w innym czasie pracuje. I to też jest bardzo ważne, żeby, bo takie protesty są gdzieś tam. Czasami może są usprawiedliwione, ale to z reguły nie. Raczej bardziej chodzi o protesty związane z jakimś lokowaniem, nie wiem, hodowli zwierząt, tak? No, to w pobliżu, to jest zrozumiałe.
Ale powstające tego rodzaju inwestycje nie muszą oznaczać uciążliwości dla mieszkańców.
Trzeba powiedzieć tak, że znamy na przykład biogazownie, które w ogóle nie emitują niczego, dlatego że nawet jakieś hodowla świń, to jest w naszym województwie lubelskim, koło Międzyrzeca Podlaskiego, 13 rolników założyło hodowlę, założyli biogazownię, wszystko jest transportowane rurami, szczelnie do zbiorników, gdzie jest to przetwarzane i utylizowane, więc nie każda inwestycja jest jakoś tam w ogóle oddziaływująca, a i tak przepisy mówią o pewnych odległościach. Tak? No, w tej chwili procedowana jest za chwilę, z rządu wyjdzie ustawa odległościowa dla wiatraków i jak wiemy, były wcześniej protesty, że to diabeł straszny i na pewno tam kury się przestaną nieść i tak dalej. I zrobiono odległość dziesięciokrotną wysokość wiatraka, jak mówiliśmy, 150-200 metrów z tym skrzydłem ma w pionie, więc to było 2 kilometry w lewo, 2 w prawo, w każdą stronę, 4 kilometry nie mogło być żadnego zabudowania. Nie ma takich terenów w praktyce, poza gdzieś tam PGR-ami w Polsce Zachodniej. A trzeba pamiętać na przykład, że na Lubelszczyźnie mamy minusowy bilans, bo tutaj nie ma żadnej tak naprawdę elektrowni. To wszystko idzie z Kozienic, z Połańca, z Zawisły aż. Więc dla systemu bezpieczeństwa energetycznego my to jesteśmy na minusie 60%.
A jak wyglądają działania lokalne w zakresie transformacji energetycznej? O to w audycji Eko Radio Lublin też jeszcze podpytamy.
Eko Radio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
W programie Eko Radio Lublin w sobotę 18 stycznia powracamy do rozmowy o zielonej energii i transformacji energetycznej. Obecnie dużo jest mowy o bezpieczeństwie energetycznym Polski i o przejściu na energetykę zieloną, rozproszoną, zdecentralizowaną, bardziej lokalną.
My musimy mieć to źródła wytwórcze blisko konsumpcji, bo widzimy, co się stało, bo to jest element bezpieczeństwa energetycznego. Wiemy, co się stało na Ukrainie, że jedna bomba potrafi pół województwa wyłączyć, zniszczyć elektrownię węglową, zniszczyć wielkie stacje przesyłowe i sieci i to powoduje, że wtedy stajemy z niczym, tak? Jak rozmawiałem w PGS z dyrektorem, to gdyby u nas coś takiego się zdarzyło i gdybyśmy to odbudowali, co by trwało parę tygodni albo miesięcy, żeby postawić system elektroenergetyczny, to trzeba by byłoby stabilizować od właśnie tej elektrowni wodnej w Poleńczyku i trwałoby to 5-6 dni. to gdzie my jesteśmy przez te 5-6 dni bez energii, co z tymi lodówkami, żywnością, co wszystkim, no to jest niewyobrażalne. Dlatego dla systemu bezpieczeństwa energetycznego musi powstać jak najwięcej rozproszonych źródeł i cała odbudowa Ukrainy, to trzeba powiedzieć, po wojnie, bo tam nawet 80% systemu wytwórczego zostało zniszczone, będzie właśnie polegała na mega rozproszonych źródłach. Więc Ukraina, jeśli wojna skończy, będzie najnowocześniejszym państwem, najbezpieczniejszym energetycznie i najbardziej zielonym, bo będzie robiona niemal od zera. Tak? My to robimy jakoś tam, wykorzystując to, co jest. Tak? Oni będą robić to od zera. Nie? Tak jak polski przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy stał się najnowocześniejszy w Europie, bo 20 lat temu weszliśmy do Unii, poszły ogromne pieniądze na ten przemysł i dzisiaj mamy najnowocześniejsze maszyny i jesteśmy jednym z największych eksporterów żywności nie tylko w Europie, ale i na świecie, bo możemy wytwarzać wysokiej jakości, więc no nie można być przeciw postępowi. Trzeba to rozumieć i jakoś z tym się wszystkim odnaleźć i to jest bardzo ważne, żeby do tych ludzi dochodziło, że nie może być tak, że nie może się goić, tak, że taka farma fotowoltaiczna, która wystaje 4 metry nad ziemią zaledwie, jest odgrodzona jakimś pasem zieleni niskiej, żeby to w ogóle nie oddziaływało. Nikomu to nie przeszkadza, tak? No, że dzięki temu będzie też w pobliżu bezpieczne źródło zielone, którego będą mogli wszyscy korzystać. I protestowanie i podburzanie czasami ludzi, a tak się zdarza jeszcze, już coraz mniej, ale jednak się zdarza, z reguły przez ten czynnik zewnętrzny, który kupił sobie 10 arów i przestrzeń nieograniczoną, że to jest ważne, żeby to tych ludzi docierało i żeby rozumieli, że tak się musi dziać i że to nie jest szkodliwe.
Kolejny ważny element transformacji energetycznej to wspomniane tworzenie spółdzielni i klastrów energetycznych oraz maksymalna konsumpcja wytworzonej energii na miejscu. Jak to wygląda u nas?
Jeśli chodzi o te inwestycje, one dzisiaj w systemie bezpieczeństwa energetycznego państwa zostały zaplanowane w ten sposób, że źródła rozproszone, takie prawie samowystarczalne w obszarze maksymalnie powiatu, jako klastry energii, nazwane czy spółdzielnie energetyczne o wielkości do 3 gmin, to są właśnie te systemy bezpieczeństwa i one polegają na tym, że w tym obszarze ma być zbilansowana do zera docelowo w ciągu kilku lat energia zarówno wytwarzana, zielona w 100%, jak i konsumowana. Czyli powstanie około 300 systemów bezpiecznych dla ludzi, dla przemysłu, dla państwa, które będą połączone z systemem elektroenergetycznym, że tak powiem, siecią, ale będzie ona włączona tylko wtedy, kiedy zabraknie chwilowo tej energii. Teraz mają być właśnie zbilansowane. I żeby zbilansować, to właśnie muszą być źródła i słoneczne, i wiatrowe, i biogazownie, i ciepłownie będą wymieniane z węglowych na te właśnie zielone, biomasowe, wodorowe w przyszłości. Dobudowane będą do tego elementy wytwarzające energię elektryczną przy ciepłowniach, żeby stawały się elektrociepłowniami, również stabilizowali system. I taki na przykład klaster w tej chwili certyfikowany przez minister energii tworzymy w powiecie włodawskim. W tej chwili już mamy zabezpieczone około 70% energii w ramach tego budowy tego systemu bezpieczeństwa i samowystarczalności i mamy nadzieję, że współpracy właśnie z PGE, z Politechniką Lubelską, bo takie listy współpracy mamy, że uda się wzorcowy taki klaster zbudować, który będzie powielany w wielu miejscach w Polsce, ale również w ramach takiego międzynarodowego projektu z udziałem środków unijnych transferowany do rozwiązań na Ukrainę.
O czym mówił innowator i lider transformacji energetycznej Krzysztof Szydłowski. Temat ważny, więc do niego w audycji Ekoradio Lublin będziemy powracać.
Ekoradio Lublin.
Słuchamy audycji Ekoradio Lublin w sobotę 18 stycznia, a jeżeli była mowa o odnawialnych źródłach energii i inwestycjach w tym zakresie, to warto pamiętać o doradcach energetycznych, którzy bezpłatnie wspierają m.in. osoby planujące inwestycje chroniące środowisko, czy szukają możliwości ich finansowania, mówi rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Łukasz Chomicki.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to nie tylko dotacje, to nie tylko programy związane z dotacjami, z pozyskiwaniem tych funduszy, ale również szeroko zakrojona edukacja ekologiczna i przede wszystkim doradztwo ekologiczne. I na tym nam bardzo zależy. Stąd w drugiej edycji projektu doradztwa energetycznego ponad 12 milionów przeznaczone na to doradztwo, na edukację. Nasi doradcy są ogólnie dostępni. Każdego dnia można się z nimi skontaktować. Świadczą swoją wiedzą, doświadczeniem w zakresie zarówno edukacji młodzieży, jak również pomocy przy pozyskiwaniu informacji, jak można uzyskać jakieś dofinansowanie, gdzie można się udać, jakie to są wysokości. Dlatego są to takie bardzo praktyczne porady, które można powiedzieć przeciętny beneficjent bądź mieszkaniec województwa lubelskiego, który zechce skorzystać z programów, jakie oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może udać się do takiego doradcy, zanim pierwsze kroki skieruje do funduszu i złoży te wnioski. Może udać się do doradcy, może skorzystać z tych porad, na co te pieniążki są, jak można te dokumenty skompletować, jakie dokumenty trzeba skompletować. To jest jedna gałąź tego doradztwa. Inna dotyczy chociażby tej edukacji ekologicznej. Nasi doradcy są nie tylko stacjonalnie dostępni w budynku przy ulicy Spokojnej, ale również wyruszają, mówiąc kolokwialnie, w teren. Stąd ich obecność na wszelkiego rodzaju piknikach proekologicznych, na różnych wydarzeniach, nie zawsze związanych z ekologią. Mogą to być wydarzenia kulturalne, sportowe. Czasami to nasze stoisko doradców można spotkać nawet w takich miejscach. Nasi doradcy to również wyjazdy do jednostek samorządów terytorialnych, szkolenie pracowników, szkolenie mieszkańców, udzielanie porad. Także wachlarz możliwości i pracy tych naszych doradców jest bardzo szeroki. Tak jak wspomniałem, od jakiejś podstawowej edukacji proekologicznej, skończywszy na takim poważnym doradztwie, gdzie czasami też uczestniczą nasi doradcy w inwestycjach tutaj, tudzież służą poradą, jak prowadzić inwestycje z zakresu proekologicznego.
Można korzystać z wielu programów wspierających finansowo inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Warto z nich korzystać i poznać zasady ich przyznawania, ale przypominamy, że pod koniec ubiegłego roku wstrzymano przyjmowanie nowych wniosków na realizację programu Czyste Powietrze. Program ma zostać wznowiony w nowej, ulepszonej wersji wiosną tego roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Eko Radio Lublin.
I tak kończymy dzisiejsze wydanie programu Eko Radio Lublin. Zbliża się bowiem 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje, także nowe propozycje programowe. Krzysztof Mysiak pozostaje z Państwem, by je realizować, a kolejne Eko Radio Lublin już za tydzień, kilka minut po godzinie 14. Dziękuję Państwu za uwagę, miłego weekendu, dobrego tygodnia życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Eko Radio Lublin.